Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu programu Kierunek Europa przy mikrofonie Maciej Mazurek. Tematem naszej audycji będzie arcyważne zagadnienie wizerunku Polski w Europie, a także zagadnienie samooceny Polaków, problemy natury tożsamościowej. Przez wiele dziesięcioleci Polacy byli poddani swoistej pedagogice wstydu, wedle sformułowania Bronisława Wilsteina, i o skutkach tej pedagogii wstydu, a także uwalnianiu się z kompleksów i budowaniu wizerunku silnej Polski będę rozmawiał z panem posłem Janem Dziedziczakiem, byłym wiceministrem spraw zagranicznych, harcerzem, co myślę, że nie jest bez znaczenia, oraz z panem doktorem Krzysztofem Tyszko-Drozdowskim, filozofem polityki, związanym z teologią polityczną, z arkanami, świetnie zorientowanym w problematyce, no właśnie, miejsca Polski w Europie w naszych czasach. Takie pytanie. Polacy nie muszą aspirować do bycia w Europie. Przez wiele lat była taka narracja, która właśnie mówiła, że no jesteśmy ciągle jakby narodem, który no nie dorósł do takiej roli. Panie pośle.
Rzeczywiście cała narracja środowisk lewicy, środowisk liberalnych w drodze Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej właśnie opierała się na tej koncepcji wejścia do Europy. Musimy wejść do Europy, musimy dołączyć się do Europy. Tymczasem Polska od 1050 Europę tworzy. Miała zdecydowany wpływ na różne kierunki europejskie w różnych okresach w ciągu tego tysiąclecia i tak naprawdę była pełnoprawnym partnerem choćby w XX wieku. Takie mówienie o tym, że my musimy być wdzięczni Unii Europejskiej, że nas przyjęła do Europy, i tego typu narracja powoduje osłabienie naszej pozycji, nie tylko pozycji indywidualnej, takiego braku pewności siebie każdego z nas, choćby młodzi ludzie wyjeżdżający za granicę czasem o tym mówili, ale przede wszystkim pozycji negocjacyjnej naszego kraju. Ja pamiętam takie sformułowania, które przewalczaliśmy, kiedy przyszliśmy do władzy, i za tak zwanego pierwszego PiSu, i teraz w 2015 roku, kiedy to niektóre kraje mówiły, że no nie wiem, dopiero weszliśmy do Unii, mamy słaby budżet, to nie powinniśmy tak tutaj stawiać naszych spraw, nie powinniśmy tutaj dyskutować o kierunkach Unii, posłuchajmy starszych, mądrzejszych. Myśmy się na to nie zgadzali. Tłumaczyliśmy, że Polska Europę zawsze współtworzyła. Polacy byli zaangażowani w czasie II wojny światowej jednoznacznie, w przeciwieństwie do niektórych pouczających nas, po dobrej stronie, pozytywnej. I później, wbrew naszej woli, pomimo jednoznacznie pozytywnego, szlachetnego zaangażowania w tym momencie próby, zostaliśmy decyzją tych, którzy Europę współtworzą, skierowani na złą stronę żelaznej kurtyny. Nie chcieliśmy tego, nie popieraliśmy tego. I później mimo to sami obaliliśmy komunizm, tak, tworząc największy ruch społeczny w dziejach ludzkości, czyli Solidarność 10 milionów.
Znaczy, my przejdziemy do problematyki teraźniejszej, natomiast chciałbym też naświetlić głębokie źródła takiej właśnie tendencji do spychania Polaków jak do narodu drugiej kategorii, że jest to jakby efekt działania praw związanych z walką między narodami. To są jakby rzeczy, które sięgają XVIII wieku, czyli Prusy, Austria, Rosja dokonuje zaborów, no i musiały to uzasadnić ideologicznie. Panie doktorze.
No tak, oczywiście jest to pewien projekt o zdecydowanie długim trwaniu. Tak jak pan zwrócił na to uwagę, po zaborach Fryderyk nazywał nas Irokezami Europy, czy ludźmi, którzy nie są w stanie własnoręcznie prowadzić swoich spraw, którzy nie są w stanie zorganizować się w państwo. I ta propaganda ta doktryna poniżania Polaków, ona służyła temu, żeby zwolnić Europę z odpowiedzialności za zniknięcie Polski. Ja tu chciałem przy tego powiedzieć parę słów o Europie, bo nie należy utożsamiać zawsze Unii Europejskiej z Europą. Bo chociaż ten projekt w latach 50. był mocno związany z wartościami europejskimi, jak pamiętamy, czy Robert Schuman, czy Jean Monnet to byli katolicy, to teraz te korzenie katolickie, na których miała oprzeć się Europa, zostały całkowicie wymazane, usunięte. I warto się zapytać właśnie, jeżeli przyjmujemy, co jest dla mnie oczywiste, że Europa to jest katolicyzm, Europa to jest Kościół, bo on miał wpływ decydujący na jej kształtowanie. Jeżeli to założenie przyjmujemy i spojrzymy sobie na statystyki na przykład we Francji, gdzie taka sondażownia renomowana IFOP bada religijność Francuzów od paru dziesiątek lat. Jeżeli w latach 60. 35% Francuzów deklarowało, że chodzi w niedzielę na mszę, a w roku 2013 już tylko 6% Francuzów to deklarowało, no to warto się spytać, gdzie rzeczywiście jest Europa. Czy serce Europy bije tutaj, nad Wisłą, czy w Paryżu?
Znaczy jest to zabawne.
Więc to jest tak, że my należymy do Europy, ale być może oni w tym projekcie europejskim powoli z Europy wychodzą. I myślę, że naszym wielkim zadaniem byłoby z powrotem wprowadzenie wartości europejskich w łono Unii.
Znaczy nawet z historycznego punktu widzenia, no, wyrzucanie jakby Polski z Europy i porównywanie z Paryżem jako na przykład Warszawy, jako miasta gorszego jest nieuzasadnione. Na przykład kiedy patrzymy na to, co dzieje się w rewolucja francuska i powstanie kościuszkowskie. Lud Warszawy, lud paryski. To jest właściwie mowa też Konstytucja 3 maja. Panie pośle.
Znaczy ja całkowicie tutaj się zgadzam z koncepcją pana doktora. Wręcz ja muszę powiedzieć, że zawsze to powtarzaliśmy w naszych rozmowach negocjacyjnych, kiedy zarzucano nam, teraz też jest ta narracja o rzekomym antyeuropejskim charakterze naszego rządu, no nic bardziej mylnego. To Prawo i Sprawiedliwość, Fidesz węgierski, te kraje tak naprawdę próbują odbudować tożsamość europejską. Kiedy wczytamy się w wizję ojców założycieli z lat 50., o których pan doktor mówił, ja jeszcze tu bym dodał Gasperego, Adenauera, to byli głęboko chrześcijańscy politycy, którzy chcieli stworzyć wspólnotę krajów ze swoją tożsamością, niepodległych, niezależnych narodów, ale związanych ze sobą różnymi elementami i opartych na głęboko chrześcijańskich, europejskich wartościach. I teraz tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się działaniom naszego rządu, rządu węgierskiego, kolejnych na szczęście już rządów, które pojawiają się w Europie, to my jesteśmy spadkobiercami wizji ojców założycieli z lat 50. To dzisiejsi eurokraci, próbując tworzyć poprawną politycznie, laicką, często skrajnie antychrześcijańską superfederację, odeszli od koncepcji ojców założycieli. To oni są wypaczeniem, a my jesteśmy właśnie tutaj blisko korzeni, jeżeli mówimy o samej Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli patrzymy szerzej na całą koncepcję europejską, na całe dziedzictwo europejskie, to również to, co proponuje dzisiaj Polska, jest najbliżej tego, co łączyło nas wszystkich przez ostatnie 1000 lat. I to jest fakt, którego tak naprawdę nie da się podważyć. Muszę powiedzieć tutaj bardziej może tak metafizycznie. Ja pamiętam wielką debatę z 2003 roku, czy Polska ma wejść do Unii, czy nie. I wtedy oczywiście pamiętam ludzi na przykład związanych z Kościołem, którzy się obawiali, że Unia Europejska to możemy być zagrożeni różnym terrorem, prawda, politycznej poprawności. Te niebezpieczeństwa są, to tak, żebyśmy tutaj nie osiedli na laurach. Ale wtedy zabrał głos Jan Paweł II w 2003 roku. Tak dawno i tak niedawno, ale on jeszcze z nami tu na ziemi był. I powiedział bardzo ważne dla nas słowa, to znaczy, że my musimy wejść do Unii Europejskiej, żeby ją duchowo ożywić, żeby tą martwą zachodnioeuropejską część tej wspólnoty wypłukano już z wartości Polska z relatywnie żywym chrześcijaństwem, tożsamością, żeby po prostu była tym elementem ożywiającym całą ideę europejską. No i myślę, że to, co robimy, tak naprawdę pomimo krzyku środowisk skrajnie lewicowych, jest realizacją tego testamentu.
Ta narracja, ta nieprzychylna narracja Polsce w dużej mierze też była efektem zaniechania polityki wizerunkowej, że właściwie do 2015 roku Polska po 1989 roku nie prowadziła żadnej polityki historycznej, żadnej dyplomacji historycznej. Także pan, będąc wiceministrem spraw zagranicznych, odpowiadał za tę politykę, no i ona zaczęła być prowadzona w sposób dynamiczny.
Tak, to prawda. Ja jeszcze jednym zdaniem, dosłownie ustosunkowując się do wypowiedzi pana doktora, jeszcze bym dodał, że tym oderwanym od rzeczywistości, jak to pan doktor ujął, środowiskiem jest także establishment brukselski. Drodzy państwo, te pomysły tych polityków, żeby właśnie tutaj relokować przymusowo, prawda, islamskich imigrantów, są tego najlepszym dowodem. No, cała Unia Europejska protestowała. Oczywiście ci eurokraci zarabiający ogromne pieniądze, żyją w grodzonych osiedlach i wysyłają dzieci do super prywatnych szkół. Natomiast zwykli obywatele i zachodniej, i środkowej Europy po prostu żyją wśród ludzi i widzą te wszystkie niebezpieczeństwa, o których też pan doktor mówił. No, kiedy nasz rząd protestował przeciwko przymusowej relokacji islamskich imigrantów, liderzy Komisji Europejskiej powiedzieli, to znana wypowiedź pana Junckera, który powiedział, że no, martwi go to, że niektóre rządy krajów europejskich zbyt tkliwie wsłuchują się w głos swoich społeczeństw. No, drodzy państwo, tak gdybyśmy na chłodno to potraktowali, no to jest wypowiedź skrajnie niedemokratyczna. Niedemokratyczna, bo obowiązkiem każdego polityka jest bycie z ludźmi, reprezentowanie ludzi, a nie realizowanie jakichś koncepcji absolutnie niepopieranych. Zresztą, drodzy państwo, no Brexit jest nie tylko niezwykłym precedensem, bo ostatnie dziesięciolecia to kolejne kraje przyłączały się do Unii Europejskiej. Tu kraj wyszedł, zdecydował o wyjściu. No, establishment europejski nie zrozumiał tej lekcji, nie zrozumiał, że jest to skutek pewnej polityki, niezgoda na pewną politykę. Kolejne zwycięstwo ugrupowań nie tylko eurorealistycznych, takich jak Polska czy na Węgrzech pan premier Orban, ale no, niektórych już skrajnie antyunijnych po prostu. Mógłbym tutaj wymieniać po kolei kraje, w których te zwycięstwa nastąpiły w ostatnim półroczu. To też jest pewien sygnał demokratyczny na niezgodę, na zachowanie tych elit. Ale wracając do pytania pana redaktora o dyplomację publiczną, budowę wizerunku. Oczywiście, drodzy państwo, to jest klucz do zrozumienia dyplomacji w dzisiejszych czasach. W dobie społeczeństwa informacyjnego, w dobie demokracji, w dobie liczenia się z opinią publiczną w każdym kraju. My mamy takie wyobrażenie o dyplomacji, że to jeden pan ambasador w smokingu odwiedza drugiego i oni rozmawiają i tak dalej. To jest wyobrażenie z XIX wieku, nawet z pierwszej połowy XX wieku. No dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj mamy właśnie społeczeństwa informacyjne i kraje oddziałują nie tylko na innych polityków, ale czy na innych dyplomatów, ale oddziałują na całe społeczeństwa. Chcąc, omijając nawet rządy danego kraju, gdzie wobec tego kraju jest prowadzona działalność dyplomatyczna, dyplomacji publicznej, ale oddziałują na całe społeczeństwa, chcąc pokazać coś dobrego o swoim kraju, albo chcąc przełamać jakiś negatywny stereotyp.
Jeszcze pozwolę sobie na jedną uwagę. Mianowicie w zeszłym roku we Francji przeprowadzono sondaż i spytano Francuzów, czy ich zdaniem rząd powinien ich zapytać o ich stosunek do imigracji, o ich zdanie na temat polityki migracyjnej. 76% Francuzów stwierdziło, że tak, jak najbardziej. I teraz, jeżeli są takie dziedziny polityki państwowej, a dziedziny tak kluczowe, ważne, żywotne dla narodu, jak imigracja, Jeżeli te dziedziny są poza dyskusją demokratyczną, to czy możemy dalej mówić o demokracji? Chciałem się spytać pana posła.
No to jest działanie skrajnie antydemokratyczne. To odpowiedź jest oczywista i to jest problem tej konstrukcji establishmentu europejskiego i zarówno brukselskiego, jak i tych krajów socjalistycznych i posthadeckich, które od kilkudziesięciu lat rządzą Unią Europejską. Ci ludzie się nie liczą ze swoimi mieszkańcami, ze swoimi obywatelami, którym powinni służyć, których powinni słuchać. No drodzy państwo, jeżeli ja teraz w studiu przyszedłbym pijany, nietrzeźwy. Pan redaktor poświadczy, że nie jestem nietrzeźwy, jestem, ale gdyby tak było...
Nie mam alkomatu, panie pośle, ale na, zdecydowanie nie jasność, tak, jasność tak. Myślenia nie budzi wątpliwości.
Dokładnie. Gdybym był nietrzeźwy, byłby to ostatni dzień w polityce mój, tak? I prawdopodobnie wielu innych polityków na polskiej scenie politycznej. Drodzy państwo, jeden z najważniejszych polityków Unii Europejskiej regularnie przychodzi w stanie wskazującym na posiedzenia, na sesje i tak dalej. O co tu chodzi? Bo rozumiem, raz się zdarzyło, no skandal, ale to się powtarza regularnie. O co tu chodzi? Jest to ostentacja na zasadzie, którą my Polacy znamy z filmów Barei, nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi? On mówi, nie jestem pod kontrolą demokratyczną, tylko układów brukselskich, różnych umów, nic mi nie zrobicie. Ja będę sobie tak przychodził, prawda? No,
podobny kazus mieliśmy w Polsce z prezydentem, nie będę wymieniał.
No ale prezydent w zasadzie zakończył swoją karierę polityczną przez swoje alkoholowe ekscesy. Jeden za czasów jego prezydentury był ukryty, to też pokazuje, jak bardzo nasze media się jednak rozwinęły, jak bardzo wolność w ostatnich latach mediów w Polsce postąpiła, bo teraz już by się nie dało tego ukryć, na szczęście, gdyby jakiekolwiek, czy z lewa, czy z prawa takie wydarzenia nastąpiły, ale później, już jako były prezydent, ten pan w zasadzie zakończył swoją pozycję na scenie politycznej przez te ekscesy.
Wracam do jakby tego głównego tematu naszej rozmowy, mianowicie problem wizerunku. Co jest istotne? Oczywiście Unia Europejska, relacja jakby Polski do Unii Europejskiej to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, no to jest jakby umiejscowienie Polski w takim, a nie innym miejscu w Europie, czyli fatalne położenie geopolityczne. Czyli polityka Rosji i polityka Niemiec. Ja byłem na takiej debacie belwederskiej poświęconej właśnie obrazowi Polski. Tam było pokazane niebywała ciągłość strategii dyplomatycznych rosyjskich i niemieckich właśnie przez cały czas trwania zaborów. To znaczy można wnosić na podstawie zachowania na przykład elit niemieckich dzisiaj, że, czy rosyjskich, że pewne poczucie dyskomfortu z faktu istnienia silnej Polski no jest jakby głęboko wbite w ich habitusy. Takie narodowe. Stąd się bierze, szczególnie ze strony elit niemieckich, taki protekcjonalizm na przykład. Nie? Protekcjonalizm to jest czymś oczywistym. Panie doktorze.
Oczywiście, ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę może na taki wymiar, przepraszam, prozaiczny, ale konkretny. Mianowicie to, co się działo tutaj, ja to znam z opowieści, bo ja jestem dość młody, ale to, co się działo w latach 90. No więc było tak, że różnego rodzaju instytuty niemieckie fundowały polskim naukowcom, którzy tutaj po latach transformacji byli ludźmi dość skromnymi, stypendia różnego rodzaju za właśnie promowanie, badanie czy historii niemieckiej, niemieckiej myśli politycznej, niemieckiej filozofii. I to zawsze kończyło się w ten sposób, że te wyniki tych badań, książki, które później powstawały z tej działalności naukowej tych ludzi, one nigdy nie wskazywały na ujemne strony, na ujemne cechy, czy tych myślicieli, czy niemieckiej historii. Że mieliśmy tu pewnego rodzaju po prostu akcje o podłożu czysto materialnym do kooptowania elit akademickich do pewnej niemieckiej po prostu narracji, no, związanej z niemieckim interesem.
Znaczy, to nie jest przejaw naszej paranoi, to, że nas źle widzą, tylko jest to po prostu efekt konsekwentnej polityki prowadzonej przez rządy i przez lobby kulturowe. Polacy czasami nie zdają sobie sprawy z tego, że narody są egoistyczne. I że tu rządzi przede wszystkim interes, a nie żadne, powiedziałbym, uczucia wyższego rzędu.
Polityka międzynarodowa jest jedną z najbardziej brutalnych i bezwzględnych dziedzin. Tutaj nie ma żadnych sentymentów. Tutaj są tylko interesy każdego z krajów i trzeba sobie z tego zdać sprawę. Nie ma się co obrażać. Trzeba po prostu pracować jak najciężej dla swojego kraju. Ja, mówimy o Niemczech, no to tak naprawdę jest świetny przykład realizacji bardzo profesjonalnej, bo to kraj poważny, polityki choćby historycznej. Drodzy Państwo, mija 80 już lat od wybuchu II wojny światowej i drodzy Państwo, w zasadzie wojnę, jak wiemy, wywołali jacyś tajemniczy naziści, to oni robili różne zbrodnie. Ewentualnie, jeśli można już z nazwy jakieś narody nazwać, które mu im w tym tajemniczym nazistom pomagali, no to na przykład Polacy na ziemiach Polski, przecież to oni budowali polskie obozy koncentracyjne. Oczywiście, drodzy Państwo, to ja mówię to z bardzo smutną ironią. Taka jest ta narracja realizowana, uwaga, z premedytacją. Znaczy są nawet akta różnych służb specjalnych ówczesnej RFN, które po prostu te narracje kreśliły, żeby tak o tym mówić. I później używano bardzo wiele sposobów, poczynając od tego, że na przykład no myśmy nie mieli szczęścia, bo byliśmy wbrew własnej woli za żelazną kurtyną. Więc historię pisały kraje po wolnej stronie żelaznej kurtyny, a nieobecni nie mieli racji, więc tutaj i negatywne elementy próbowano nam tu przykleić, zarówno jak również pozytywne, drodzy Państwo, bo na Zachodzie nie wiedzą o wkładzie polskiej armii na Zachodzie, nie wiedzą o generale Andersie, nie wiedzą o generale Maczku Sosabowskim. Znaczy, wiedzą coś tam, ale biorąc pod uwagę skalę ich bohaterstwa, ich, no po prostu jeden wyzwolił Włochy, drugi, prawda, Benelux i tak dalej, to powinny być osoby, no, będące w ścisłym kanonie bohaterów europejskich, nie są, bo po prostu nas tam promujących ich nie było.
A wracając do antysemityzmu i Holokaustu, przypominam sobie taką sytuację związaną z wypowiedzią Baracka Obamy, który publicznie kiedyś powiedział o polskich obozach koncentracyjnych. No i był tam minister Adam Rotfeld. No była to doskonała sytuacja, która, że można byłoby złamać protokół dyplomatyczny i powiedzieć, że proszę, panie prezydencie, proszę tutaj nie wprowadzać światowej publiczności. Tutaj właśnie widać brak tej reakcji, takiej emocjonalnej reakcji, która, gdyby to na przykład był, podejrzewam, pan, panie pośle, na pewno pan prezydent Lech Kaczyński, to nie byłoby o czym mówić. Natychmiast byłaby reakcja.
Natychmiast byłaby reakcja i rzeczywiście to byłoby znakomite narzędzie, żeby stereotyp przewalczyć. Co z tego, że po jakimś czasie od tego wydarzenia transmitowanego na cały świat były jakieś protesty i gdzieś tam o tym powiedziano, jak skala naszych protestów, ta narracja związana z naszymi protestami dotarła pewnie do 2-5% tego, co wcześniej widzieli w transmisjach na cały świat miliony, dziesiątki milionów, setki milionów ludzi. Ale, drodzy Państwo, to jest tak, no, w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania wśród studentów i to takiego niezłego uniwersytetu, w pierwszej 15 listy szanghajskiej, czyli tej listy najlepszych uniwersytetów świata. Zadano pytanie młodym studentom, kim byli naziści. No, zdefiniuj to pojęcie. No, padło więcej odpowiedzi, żeby byli to Polacy, niż że byli to Niemcy. I drodzy Państwo, ja tu sygnalizuję skalę niebezpieczeństwa, bo walka o prawdę historyczną, walka z tym haniebnym i kłamliwym stereotypem polskich obozów koncentracyjnych czy rzekomego współudziału Polaków w Holokauście, to nie jest tylko walka o naszą godność, też, i to jest bardzo ważne, ale nie tylko. To nie jest tylko oddanie hołdu polskim bohaterom w czasie wojny światowej. Polska zachowała się jak trzeba w czasie wojny. To też, ale nie tylko. To jest gra o przyszłość, drodzy Państwo. To jest gra o przyszłość. To jest gra o skojarzenie z Polską. Z czym będziemy się ludziom na świecie kojarzyć? Czy będziemy się kojarzyć. Jako kraj, który zgodnie z prawdą zawsze mówił nie totalitaryzmowi. Jako pierwszy powiedział nie Hitlerowi, co spowodowało wybuch wojny. Nigdy nie stworzył rządu kolaboracyjnego. Stworzył za to fenomenalne państwo podziemne. Polacy, ryzykując własne życie, uratowali najwięcej Żydów ze wszystkich krajów, gdzie była okupacja niemiecka, chociaż w innych krajach był tylko mandat za przechowywanie Żyda. W Polsce była kara śmierci dla całej rodziny, ale mimo to Polacy uratowali. Czy będziemy mieli takie skojarzenie? Czy będziemy mieli skojarzenie z krajem małym, podłym, obrzydliwych ludzi, którzy tylko, żeby z zoologicznego antysemityzmu plus jeszcze po to, żeby przejąć majątki, wydawali Żydów na śmierć, a sami tworzyli obozy. I teraz tak, kluczem, tak jak mówiłem dzisiaj, w dzisiejszej polityce jest opinia publiczna. Politycy liczą się z opinią publiczną, na przykład w Stanach Zjednoczonych. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest agresja na Polskę. My politycy musimy, daj Boże, żeby nigdy takiej sytuacji nie było, ale musimy, no, chcąc pokoju, szykuj się do wojny, musimy wszystkie elementy, żeby zabezpieczyć Polskę, opracować. I teraz w momencie agresji na Polskę uruchamiany jest artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego, czyli NATO, który mówi o tym, że państwa natowskie muszą odpowiedzieć. I teraz mogą odpowiedzieć wysyłając oświadczenie, a mogą odpowiedzieć wysyłając armię, żeby bronić kraj sojuszniczy. Jeśli Polska będzie na przykład w amerykańskiej opinii publicznej kojarzyć się dobrze, będzie się kojarzyć z tym krajem, który zawsze był po stronie dobra, demokracji, był szlachetnym krajem, nawet myśmy ich skrzywdzili w Jałcie, tak aby była narracja, to nie możemy ich znowu skrzywdzić. Jeśli będą takie skojarzenia, szansa, że oni wyślą naszych chłopców, jak oni to mówią, tak, na ratowanie Polski, będzie wyższa niż to, jeżeli byśmy się kojarzyli z krajem małym, podłym, obrzydliwych krętaczy ludzi, prawda, którzy tyle złego zrobili. Sądzę, że wtedy w opinii publicznej nawet by się pojawiły jakieś pomysły, że bardzo im tak dobrze, prawda? Znaczy, drodzy państwo, to jest również, chcę jakby pokazać naszym słuchaczom, to jest również gra o naszą przyszłość. Zarówno twarde bezpieczeństwo, o którym właśnie powiedziałem, jak i inwestycje w Polsce, turystyka i tak dalej. Skojarzenia z danym krajem to jest gra o przyszłość i gra bardzo ważna.
Znaczy tutaj geopolityka oczywiście odgrywa zasadniczą rolę, tak? Bo w interesie Niemiec i Rosji nie jest istnienie silnej Polski. Te wektory,
ale to jest jakby oczywiste. W interesie Niemiec jest na przykład zrzucenie odpowiedzialności za II wojnę światową, za zbrodnie II wojny światowej.
Podzielenie się Holokaustem, tak, odpowiedzialnością.
Tylko problem jest taki, że Hitler był wybrany demokratycznie i popierany przez całe społeczeństwo jego działania. W Polsce Gazeta Wyborcza, czyli ci sojusznicy, środowisko to libertyńskie, próbuje przykleić współodpowiedzialność za zbrodnie w sposób następujący. Jakieś marginalne przykłady próbuje się nagłośnić i pokazać jako coś powszechnego, prawda? I to jest ten dramat, że my mamy w języku, prawda, militarnym friendly fire, czyli jakby od wewnątrz kraju również ataki i pomoc.
Partie tego, zagranicy. Żeby, partie
tak,
zagranicy.
Piąta kolumna, tak.
Jednym z takich wyróżników tego programu jest ilustracja muzyczna. Z tego, co panowie mówią, wnoszę, że ten podmiotowość Polaków odradza się, jest silna. Możemy patrzeć z nadzieją w przyszłość, więc dobrą ilustracją tego stanu będzie Etiuda rewolucyjna Chopina. Niemcach, które chcą się podzielić odpowiedzialnością za Holokaust. I to jest rzecz ciekawa, dlatego że Niemcy we własnych oczach stali się takim arcymoralnym, wzorowym krajem, który trzeba naśladować i kochać. A kto nie naśladuje, nie kocha, ten nazista.
Ale znaczy skala głupoty różnych ludzi w Polsce wpisujących się właśnie w tą narrację, o której pan redaktor powiedział, jest niewyobrażalna. Proszę sobie wyobrazić, że to środowiska w Polsce, na Warmii i Mazurach na przykład, w Wilczym Szańcu, gdzie była kwatera Hitlera, włączyły się w upamiętnienie pana Stauffenberga. Kim był pan Stauffenberg? To był ten Niemiec, który próbował w Wilczym Szańcu wykonać zamach na Adolfa Hitlera, ale mało kto wie, że był to zbrodniarz wojenny, który w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku dokonywał ogromnych zbrodni wojennych na Polakach, na terenie okupowanej, zajmowanej wtedy Polski. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, Niemcy o tym nie mówią, próbując na gwałt znaleźć jakichś bohaterów, bo ich za dużo nie ma, takich antyhitlerowskich. On chciał zamordować Hitlera, dlatego że bał się, nie dlatego, że był przerażony wizją wojny i jego, tylko bał się, że Hitler doprowadzi Niemcy do przegranej w czasie wojny, tak? Znaczy on popierał partię nazistowską i tylko mówił, że Hitler jakby stracił kontakt z rzeczywistością i my przegramy przez niego wojnę, no. A Polacy niektórzy bezmyślni właśnie w imię kompleksów, w imię tej polityki, o której mówił też pan doktor, prawda, przekupywania różnymi grantami i tak dalej, tam mu tablicę wystawili, pomnik. Czyli nie dość, że człowiekowi, który dokonywał zbrodnie na Polakach, który chciał, martwił się o porażkę Niemiec II wojny światowej, ale jeszcze dodatkowo wpisując się w narrację niemiecką w poszukiwaniu jakichś pozytywnych antyrzekomo hitlerowskich postaci, no jest to po prostu skrajna bezmyślność, albo kompleksy, albo sabotaż. I po prostu jak się widzi takie jeszcze zachowania, to po prostu ręce opadają.
A warto jeszcze wspomnieć o tym, że przecież ten Stauffenberg, zrobiono film o Stauffenbergu.
Znakomity, no rolę
grał,
tak.
Grał Tom Cruise.
Gdzie tak. Oczywiście też jest on przedstawiony jako szlachetny demokrata, który tak po jest. Prostu chciał w imieniu narodu niemieckiego po prostu odsunąć zniewalającego Niemców Hitlera od władzy. No prawda była zupełnie inna, no ale to jest sukces niestety dyplomacji niemieckiej.
Dyplomacji kultura tutaj ma gigantyczną rolę, tak zwana miękka siła i w Polsce też zaczyna się coś dziać w tej materii.
No to prawda, natomiast ja muszę też powiedzieć, że biorąc pod uwagę kanon filmów po 89 roku nakręconych w Polsce, ja nie miałem w zasadzie czego pokazywać za granicą. No wszystkie filmy związane z tematyką II wojny światowej, to były filmy właśnie, gdzie zawsze byli jacyś obrzydliwi Polacy, którzy zawsze coś złego robili, tu Żydów. Muszę powiedzieć, że tu już nawet kinematografia PRL-u była lepsza niż po prostu dzieła stworzone po 89 roku. Ja bardzo pokazywałem taki film produkcji zagranicznej. On był w Polsce pod tytułem Azyl. Tytuł oryginalny to Zookeeper's Wife. O rodzinie państwa Żabińskich, którzy w Warszawie w ogrodzie zoologicznym ratowali Żydów. Jest to film no jednoznacznie uczciwie pokazujący relacje II wojny światowej, uczciwie i pozytywnie pokazujący Polaków i państwa Żabińskich i na przykład to, że też okupacja była straszna dla Polaków. Myśmy też cierpieli w czasie wojny. I to, że podejmowali potworne ryzyko, żeby ratować. No, filmy, które to całe środowisko pani Agnieszki Holland i innych no, wytworzyły na ten temat, no po prostu nie dają się do pokazywania, bo widz za granicą wyjdzie z takim przeświadczeniem, że Polacy to na pewno mieli coś na sumieniu i że to w ogóle są tępi troglodyci z kartoflanymi nosami i z brudem za paznokciami, bo tak w filmach po 89 roku z reguły polska prowincja jest pokazywana.
Czyli zawsze interesy polityczne, konkretne interesy polityczne, plus wykorzystanie tak zwanej ojkofobii. Tak? Duża część elit polskich nie znosi własnej wspólnoty. Panie doktorze, z czego to wynika?
Wydaje mi się, że wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze z tego, że to, co się nazywa polskimi elitami, w cudzysłowie, po 89. Jest to pewna formacja, która właśnie która wyrosła z tradycji antypolskich, z tradycji wstydu za Polskę, albo nawet tradycji, które Polskę chciałoby wymazać z historii, z jakiejś tradycji komunistycznej, Polskiej Partii Komunistycznej. To raz, ale ta elita, oprócz tego, że ma te korzenie komunistyczne, to jeszcze jest oczarowana przecież Zachodem. A tam na Zachodzie w latach 60. zaczął się ten ruch, gdzie właśnie tamtejsze elity, czy francuskie, czy niemieckie, czy amerykańskie, zaczęły gardzić własnymi narodami i w każdej formie tradycji, w każdej formie tożsamości zaczęły dostrzegać zalążek faszyzmu. Wie pan, we Francji teologowie mówią, że na powrót jesteśmy w latach 30., że praktycznie za zakrętu zaraz włoni się nowy Hitler, jeżeli ktoś nie skontruje tych faszystów, których wszędzie się dostrzega. Ale oczywiście nie przyznają się do tego, że czym różniały się lata 30? Przemocą polityczną. A czy my widzimy dzisiaj jakieś mordy polityczne czy ze strony prawicy? Nie. No ja pamiętam, że przecież ten Pim Fortuyn, holenderski polityk, który zwraca uwagę na to, że islam jest nie do pogodzenia z europejskim stylem życia, on został zamordowany przez radykalnego ekologa, który uważał, że Fortuyn wybrał sobie muzułmanów na kotło ofiarnego. Więc to lewica sięga po przemoc polityczną, a oczywiście największym eksponentem przemocy politycznej w Europie jest islam, który chciałby tutaj zaprowadzić swoje panowanie.
Wracając do głównego tematu, kwestia walki o wizerunek Polski. Ogromna rola tutaj, chyba niewykorzystana, Polonii. Po 89 roku wyjechało bodajże 900 tysięcy ludzi i to takich jednostek, powiedziałbym, krzepkich. No właśnie, pan będąc wiceministrem jakby działał w tym kierunku również, tak?
Tak, nasz rząd zrobił bardzo dużo dla Polaków, ale przede wszystkim zależało nam na tym, żeby zmienić sposób myślenia, sposób relacji z Polonią. Polonia nie powinna już nigdy więcej być petentem, być kłopotem dla państwa polskiego, tylko te 20 milionów naszych rodaków za granicą, zwróćmy uwagę, jest nas 38 milionów w kraju i 20 milionów za granicą, jak duża część naszej wspólnoty jest poza granicami. To powinien być partner dla państwa polskiego. Ale od partnera, bo ja mógłbym teraz bardzo długo mówić o różnych rzeczach, które dla Polonii zrobiliśmy, to nie czas i miejsce pewnie, ale od partnera należy także wymagać. Ja mówiłem zawsze naszym rodakom za granicą, że wymagamy od nich trzech rzeczy. Wymagamy po prostu w ramach jakiejś realizacji elementów patriotyzmu, tak? Jeżeli ktoś się poczuwa do współodpowiedzialności za Polskę, gdziekolwiek na świecie mieszka. Po pierwsze, obrona dobrego imienia Polski. No jeżeli 20 milionów ludzi będzie bronić dobrego imienia, będzie walczyć z polskimi, antypolskimi stereotypami, to jest skala oddziaływania ogromna, no bo te osoby gdzieś mieszkają, mają sąsiadów, gdzieś pracują, mają znajomych w pracy, mają jakieś rodziny już teraz mieszane.
Tak zwana szeptanka.
Szeptanka, no ale to jest szeptanka, gdzie skala, no nie wiem, 100-200 milionów, tak może objąć tą szeptanką jakby ta skala. To jest pierwsza rzecz. Poza tym jeszcze jest działalność publiczna. Polonia, prawda, może organizować protesty, wysyłać, pisać e-maile i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz to jest tworzenie propolskiego lobby. Wszędzie tam, gdzie Polonia jest, powinna tworzyć propolskie lobby. Element nacisku w wymiarze demokratycznym. Wielu Polaków mieszkających za granicą z tych 20 milionów to już są obywatele danego kraju. A więc powinni oni działać razem i stworzyć grupę nacisku, żeby polityk, który zabiega o głosy skoordynowanej grupy Polonii, miał świadomość, że jeśli chce otrzymać głosy swoich obywateli pochodzenia polskiego, no musi działać życzliwie wobec Polski. No i trzecia rzecz to jest przekazanie polskości, polskiego języka, polskiej kultury następnym pokoleniom. To te trzy elementy, które wymagaliśmy od Polonii. Udało się zrobić kilka bardzo pozytywnych rzeczy. Przypomnę, że wreszcie powstała inicjatywa Polonia za Trumpem, która to w kilku swing state naprawdę zrobiła raban i prawdopodobnie przynajmniej dwa swing states, czyli te decydujące stany, zostały wygrane przez prezydenta Trumpa głosami Polaków. I co najważniejsze, prezydent Trump o tym wiedział. Ta informacja do niego dotarła. W pierwszej rozmowie, to mogę zdradzić naszym słuchaczom, w rozmowie z prezydentem Dudą telefonicznej, pierwsze zdanie to podziękowanie Polonii za głosy na niego. W pierwszej rozmowie również jeszcze raz za to dziękował, więc ta informacja do niego dotarła. On wie, że jest prezydentem także dzięki głosom polskim. Nareszcie, bo nigdy wcześniej tego nie było. Z Polakami nie liczyli się już od czasu prezydenta Reagana, chyba żadni prezydenci amerykańscy.
Mamy wielki kapitał symboliczny, wielki kapitał kulturowy w postaci historii, której nie musimy się wstydzić. I ta historia, w której przede wszystkim podstawowym elementem jest umiłowanie wolności, rzeczywiście jest no, naszym wizerunkiem. Rzeczywiście jesteśmy jednym z niewielu narodów, które nie muszą się wstydzić własnej historii. Zatem możemy patrzeć z nadzieją i w przyszłość. Dziękuję panom za interesującą rozmowę. Moimi gośćmi był pan poseł Jan Dziedziczak i pan doktor Tyszka Drozdowski. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Maciej Mazurek, do widzenia państwu.